Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Polityka prowadzona po chrześcijańsku wymaga faktycznej miłości naszych przeciwników, dostrzegania w nich braci, przypomniał papież młodym chrześcijanom zaangażowanym w życie polityczne.
Po upadku komunizmu na Ukrainie Kościół zdołał odtworzyć sprawną sieć Caritas. To ona spieszy dziś z pomocą ofiarom wojny, mówili na konferencji prasowej w Rzymie przedstawiciele ukraińskich Caritas.
Azjatyccy biskupi wzywają świat do obrony kardynała Josepha Zen Zekiuna z Hongkongu.
16 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Spotkanie, refleksja i działanie – oto program polityki z chrześcijańskiego punktu widzenia, powiedział papież na audiencji dla członków fraternii politycznej wspólnoty Szemeł-Nef. Franciszek przypomniał im o potrzebie bliskiego kontaktu z rzeczywistością, by polityka nie była podporządkowana ideologii.
Fraternia polityczna to misja duszpasterska wspólnoty Szemeł-Nef, gromadząca osoby w wieku od 18 do 35 lat, zaangażowane politycznie lub społecznie.
Polityka jest przede wszystkim sztuką spotkania. Oczywiście spotkanie to przeżywane jest poprzez przyjęcie drugiego człowieka i zaakceptowanie jego odmienności w pełnym szacunku dialogu. Jednak chrześcijanowi chodzi o coś więcej. Skoro Ewangelia nakazuje nam miłować nieprzyjaciół, nie mogę zadowolić się powierzchownym i formalnym dialogiem, jak to często bywa w przypadku agresywnych negocjacji między partiami politycznymi. Ta sztuka spotkania zaczyna się więc od zmiany spojrzenia na drugiego człowieka, od bezwarunkowej akceptacji i szacunku dla jego osoby. Jeśli ta przemiana nie nastąpi, polityka może przekształcić się w brutalną konfrontację, aby zwyciężyły moje idee, moje interesy, a nie dobro wspólne. Dowiedziałem się, że niektórzy z Was postanowili żyć razem w dzielnicy robotniczej w Paryżu, aby słuchać ubogich. To jest chrześcijański sposób uprawiania polityki. Nie zapominajcie o tym, że rzeczywistość jest ważniejsza od idei. Nie można uprawiać polityki za pomocą ideologii.
Franciszek spotkał się z członkami kapituły generalnej Zgromadzenia Kamilianów. Charyzmatem wspólnoty założonej przez świętego Kamila de Lely jest opieka nad chorymi. Zakonnicy czynią to przez naśladowanie współczucia i czułości Jezusa dla cierpiących na ciele i na duszy, czyli wcielanie przykazania miłości w głoszenie z radością Ewangelii i troskę o najsłabszych.
Wydaje mi się, że ten styl życia i apostolatu skierowany szczególnie na posługę chorym, słabym i starszym dobrze łączy dwa istotne wymiary życia chrześcijańskiego. Pragnienie dawania otwartego i konkretnego świadectwa wobec innych oraz potrzebę rozumienia siebie według kryteriów ewangelicznej małości. Dlatego zachęcam Was, abyście wciąż na nowo czerpali z ducha błogosławieństw, abyście z łagodnością i prostotą nieśli radosną nowinę ubogim i najmniejszym spośród współczesnych ludzi. Życzę Wam także, abyście się nawzajem pokrzepiali w przekonaniu, że dobro ofiarowane cierpiącej siostrze lub bratu jest darem samego Jezusa, a to, co jest przeżywane i ofiarowywane każdego dnia z radością, nawet jeśli jest niewidoczne dla oczu świata, nigdy nie ginie, lecz jak ziarno rzucone w ziemię, kiełkuje i przynosi owoce. Nie zaniedbujcie pamięci o pierwszej miłości, którą Jezus zdobył wasze serce, aby odnawiać zawsze u korzeni wasz wybór życia konsekrowanego. Powracać zawsze do korzeni pierwszej miłości. Tu tkwi nasza tożsamość zakonna. Pierwszy dialog z Jezusem. Powołanie.
Franciszek skierował przesłanie do papieskich dzieł misyjnych z okazji zaplanowanej na najbliższą sobotę beatyfikacji Pauliny Jaricot, założycielki dzieła rozkrzewiania wiary. W tym roku przypada 200. rocznica jego powstania, a także stulecie podniesienia go wraz z dziełem świętego dziecięctwa i dziełem świętego Piotra Apostoła do rangi dzieł papieskich.
Ojciec Święty zaznaczył, że rocznice te wpisują się w obchody 400-lecia kongregacji rozkrzewiania wiary. Została ona założona, aby wspierać i koordynować szerzenie Ewangelii na nowych terenach. Papież podkreślił, że zapał ewangelizacyjny pozostaje podstawowym dynamizmem Kościoła. Dlatego również w odnowionej Kurii Rzymskiej dykasteria ewangelizacji przyjęła szczególną rolę, aby sprzyjać misyjnemu nawróceniu Kościoła. Franciszek zauważył, że zaangażowani w papieskie dzieła misyjne spotykają się w Lyonie, bo to właśnie w tym mieście 200 lat temu młoda 23-letnia kobieta Paulina Maria Jarico założyła dzieło wspierające działalność misyjną Kościoła.
Nie możemy wątpić, że Ukraina zwycięża i zwycięży. Nie możemy wątpić, że prawda ma swoją siłę i zawsze pokona kłamstwo, mówił arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Dziś zachęcił do refleksji nad kolejnym uczynkiem miłosierdzia, wątpiącym dobrze radzić.
Nie zważając na wielkie trudności,
ukraińskie wojsko skutecznie broni swej ziemi, swej ojczyzny, swych najbliższych, swe ukraińskie państwo. Otrzymaliśmy wiadomość, że nasi żołnierze broniący Charkowa dotarli na granicę Ukrainy z Rosją i wyzwolili kolejną część ukraińskich ziem od rosyjskiego najeźdźcy. Ale na froncie wschodnim trwają zacięte walki, które powodują wiele ofiar. Nieprzyjaciel używa bomb fosforowych i amunicji kasetowej, zwłaszcza w obwodzie Dniepropietrowskim, co powoduje bardzo trudne sytuacje. Nieprzyjaciel pali i niszczy ogniem wszystko, czego dosięgnie jego zabójcza ręka. Ale Ukraina się broni, Ukraina walczy. Ukraina czuje, że mamy nie tylko prawo, ale i święty obowiązek bronić swej rodzinnej ziemi, swej ojczyzny. W sposób szczególny modlimy się za ukraińskie wojsko, za naszych żołnierzy, którzy oddają swoje życie za ojczyznę. I dziękujemy też kapelanom wojskowym, którzy odważnie pełnią swą kapłańską posługę wśród żołnierzy w tak trudnych okolicznościach.
Caritas Ukraina i Caritas Spes działają ramię w ramię nieprzerwanie od początku wojny. Przy okazji wizyty w Rzymie przedstawiciele tych organizacji opowiedzieli o realiach i wyzwaniach związanych z kryzysem wywołanym rosyjską napaścią. Solidarność i miłość, którą dostają potrzebujący, to owoc wieloletniej pracy u podstaw w Caritas, powiedziała Tatiana Stawnycza, szefowa Caritas Ukraina na konferencji prasowej w Radiu Watykańskim.
Sekretarz generalny Caritas Internationalis Aloysius John podkreślił, że sieć pomocy była na linii frontu od początku agresji Rosji i dostarczała uciekającym przed masakrą niezbędnej pomocy. Około 130 oddziałów pracuje w samej Ukrainie. Do tego, do pracy, by ulżyć poszkodowanym, zmobilizowane są punkty w krajach sąsiadujących, w tym w Polsce. Tatiana Stawnycza powiedziała, że siłą obecnej postawy ludzi włączonych w pracę organizacji jest zaangażowanie, które jest efektem wcześniejszych wieloletnich działań.
W jaki sposób można odpowiedzieć na tak potężny kryzys, który wydarzył się w tak krótkim czasie? 1/3 Ukraińców opuściła swoje domy. Mówimy tu o liczbach, ale trzeba pamiętać, że za nimi zawsze stoją twarze konkretnych ludzi. Możliwość odpowiedzi na to wyzwanie zapewniają tylko ludzie, miłość i solidarność. Widzimy to codziennie. Wszyscy, którzy zaangażowali się w pomoc, pokazują, że poza pomocą materialną liczy się przede wszystkim miłość i zabieganie o ludzką godność. Ludzie przychodzą do nas i to właśnie dostają w naszej społeczności. To przywraca im wewnętrzną siłę, którą stracili w chaosie zniszczeń i agresji. Ale Caritas nie zaczęła swojej pracy wczoraj. To, co widzimy obecnie, ta solidarność i dobroć, którą się dzielimy, to owoc wcześniejszej, wieloletniej pracy u podstaw, w którą zaangażowanych jest mnóstwo osób. Przed paroma laty rozpoczęliśmy specjalne programy socjalne w parafiach, a dziś to one stają się centrami pomocy.
Z kolei dyrektor Caritas Spes w Kijowie, ksiądz Wiaczesław Hryniewicz, podziękował dziennikarzom za zaangażowanie w mówienie prawdy o wojnie. Opowiedział także o sytuacji ukraińskich rodzin, szczególnie dzieci.
Pomoc humanitarna nie wystarczy. W Caritas i w Kościele szukamy odpowiedzi na pytanie, jak możemy pomagać ludziom w dłuższej perspektywie. Co będzie, gdy wrócą do normalnego życia? Matki z dziećmi są rozłączone od ojców, którzy, gdy wrócą po wojnie, będą inni, naznaczeni tym kryzysem. Przygotowujemy nasze programy, by także im pomóc. Inną rzeczą jest sytuacja dzieci i ich edukacja. Wojna spowodowała olbrzymią wyrwę w szkolnictwie. Zwyczajna szkoła jest obecnie niemożliwa. Wcześniej były przecież także 2 lata edukacji online, które były ciężkie. Dlatego jest pytanie, kto w przyszłości będzie naszym lekarzem, nauczycielem itd. Musimy skupić się na tych problemach.
Dziś, kiedy wojna wyniszcza Europę, w sposób szczególny czujemy, że potrzebujemy pomocy Boga i macierzyńskiej opieki Maryi, mówił kardynał Peter Erdő na zakończenie międzynarodowej pielgrzymki żołnierzy do Lourdes. Wzięło w niej udział ponad 10 tysięcy żołnierzy z 38 krajów. Podczas mszy na zakończenie tego wydarzenia prymas Węgier mówił o roli żołnierzy w budowaniu pokoju.
Węgierski purpurat wskazał na potrzebę pojednania narodów Europy oraz wzorowania się na świętych naszego kontynentu, również tych, którzy dochowali wierności Chrystusowi podczas komunistycznych prześladowań.
Po 1968 roku jedną z głównych idei i wartości świata zachodniego stała się reforma. Dotyczyło to również Kościoła. Tymczasem w Europie Wschodniej, gdzie Kościół doświadczał ucisku, a nawet prześladowań, najwyższą wartością była wierność. Trzeba było dochować wierności osobie Chrystusa, istocie Jego Ewangelii oraz Jego Kościołowi. Podobnie jak kraje zachodnie po II wojnie światowej, tak teraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej muszą odnaleźć drogę pojednania serc. A cała Europa musi powrócić do swych ideałów, do całościowej wizji człowieka, dobra wspólnego, a na tym fundamencie do sprawiedliwości, bez której nie ma prawdziwego pokoju ani wolności.
Biskupi Azji wyrazili zaniepokojenie niedawnym aresztowaniem kardynała Josepha Zen Zenkiuna, który przez chińskie władze został oskarżony o współpracę z obcymi siłami. I mimo wywołanego naciskiem opinii publicznej zwolnienia za kaucją, ma wkrótce stanąć za to przed sądem. Do katolików i chrześcijan na całym świecie zaapelowali o zabranie głosu w obliczu coraz większego zagrożenia praw człowieka i wolności religijnej w Hongkongu.
W imieniu azjatyckich biskupów specjalne oświadczenie wystosował kardynał Charles Bo, który jest przewodniczącym Federacji Konferencji Biskupów Azji. Przypomniał, że Hongkong był niegdyś jednym z najbardziej wolnych i otwartych miast w Azji. Dziś przekształcił się w państwo policyjne. Zlikwidowano wolność słowa, wolność prasy, wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, a także wolność akademicką. Pojawiają się pierwsze sygnały, że zagrożona jest wolność religii i przekonań, pisze kardynał Bo, wskazując, że w propekińskich mediach dochodzi do ataków propagandowych na Kościół. Przed obchodzonym 24 maja Światowym Dniem Modlitwy za Kościół w Chinach wezwał do szczególnej modlitwy za Hongkong i kardynała Zena. Mieszkańcom Hongkongu coraz trudniej jest teraz swobodnie wypowiadać się, dlatego ci z nas, którzy mają głos, muszą go użyć w ich imieniu, pisze kardynał Bo.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.